Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
Przed mikrofonem Justyna Nowicka, w studiu Witek Orski, dyrektor artystyczny Miesiąca Fotografii, artysta wizualny, wykładowca łódzkiej filmówki. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Dzisiaj w specjalnej roli, właśnie roli dyrektorskiej, 23. edycja Miesiąca Fotografii. Ten festiwal od niedawna jest biennale, można powiedzieć, odbywa się co 2 lata. I może od tego zaczniemy. Chciałam cię spytać, czy właśnie ten 2-letni cykl jakoś istotnie zmienia.
Ta decyzja o przejściu w ten tryb biennale jest efektem naszych rozmów, zastanawiania się po prostu nad też jakąś ekonomią w ogóle pracy w polu sztuki i tego, co się w ogóle w takim szale corocznym dzieje z tymi wystawami, że one potem się tworzy, produkuje, potem gdzieś one sobie umierają w ciszy i zapomnieniu w jakichś magazynach, produkuje się kolejne. My jednak żyjemy w czasach, w których taka produkcji mamy dużo, a takiej dobrej produkcji, nad którą można popracować z wyprzedzeniem, na przykład rocznym, i potem z taką wystawą coś dalej zrobić. Uznaliśmy, że to jest po prostu wartościowy kierunek i dużo bardziej nam się to i merytorycznie, i ekologicznie również, i organizacyjnie spina. To znaczy, że my też nie musimy działać w takiej panice nieustającej, że możemy sobie pozwolić na to, żeby chociażby nad tym programem Unreal Estate, tegorocznym programem głównym festiwalu, no pracować de facto na spokojnie od ponad roku. I researchować, spotykać się z osobami artystycznymi, tworzyć zespół kuratorski, po prostu powoli sobie ten projekt tworzyć. Równolegle działamy z wystawami, które zrobiliśmy wcześniej, czyli poprzednia edycja, która była poświęcona, jeśli pamiętasz, subsaharyjskiej Afryce i artystom z tego regionu, których pokazywaliśmy w galerii w Pałacu Potockich. Więc ta wystawa potem w kolejnym roku pojechała najpierw do Warszawy, do Muzeum Etnograficznego, gdzie spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, ale potem, co ciekawe, została też zaproszona na festiwal fotografii w Lagos w Nigerii, gdzie ją też pojechaliśmy i zamontowaliśmy.
Zamontowaliśmy to dobre słowo, tak. To nie było zwykłe wieszanie.
Oj nie. Natomiast w tym roku będzie jeszcze pokazywany w Ganie ten projekt w nieco zmodyfikowanej formie. W związku z tym na to pozwala właśnie model Biennale, tak, że te projekty żyją, mogą działać i w sumie też mogę od razu trochę zdradzić, że projekt Unreal Estate, o którym wkrótce powiemy sobie więcej, on już jest zaproszony wstępnie na prezentację w Niemczech i też będzie miał swoje drugie, być może też trzecie życie.
Powiem tak, byłabym zaskoczona, gdyby tak nie było. Tym bardziej, że w tym roku na festiwalu, tak się dobieram słowa, jak to powiedzieć, bo tu nic nie jest oczywiste, trochę sztuka naszych sąsiadów. No jednak wyszło najgorzej, jak mogło wyjść w tym określeniu. No ale zajmujemy się tym bez wątpienia problematycznym sąsiedztwem. Ale najpierw o idei może 2 słowa.
Tematem niejako są właściwie nie tyle Niemcy czy niemieckość, a raczej relacje polsko-niemieckie. Oczywiście nasza pierwsza intuicja była w ogóle, żeby zwrócić się w tym kierunku właśnie zachodnim i zastanowić się, jakby jak można opowiedzieć o tej współczesnej jakby sytuacji, relacji. Ale właśnie od razu Krzysztof Pierski, którego zaprosiliśmy do projektu wraz, po pierwsze on był takim naszym pierwszym konsultantem tego pomysłu.
Też bardzo dobrze zna tę scenę.
Tak, prawda? Tak. On też zresztą się wychowywał w Niemczech, także, także to jest dla niego bardzo też dobry kontekst. Ale od razu powiedział, że on chciałby, no po pierwsze, znaczy też mieliśmy taką intuicję, że to powinien być zespół kuratorski złożony właśnie z osoby z Polski, jak Krzysztof Pierski, i osoby, którą zaprosimy z Niemiec. I tutaj rzeczywiście udało nam się zaprosić Annę Voss-Finkel, która była dyrektorką artystyczną Kamera Austria, no jest bardzo ciekawą kuratorką młodszego pokolenia, więc oni w duecie jakby stworzyli, od razu zdecydowali się, żeby to była powieść o relacjach i o tej złożoności tych relacji. I właściwie nie tyle nawet o samych Niemczech, co w ogóle o o takim zagmatwaniu problemu tożsamości czegoś, co my nazywamy Europą Środkową, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko, ta Europa Środkowa, ta Mitteleuropa, to jest, też w Niemczech to określenie funkcjonuje i tak naprawdę i Niemcy i Polacy to właściwie są, no i oczywiście ten region nasz, czyli Czechy, Słowacja, Węgry, no to są kraje, w których właśnie tego pojęcia się używa, ono jest niezrozumiałe nigdzie indziej, że jest albo wschodnia i zachodnia,
no
tak?
Jasne. Tak.
Prawda?
A my tego już nie lubimy, prawda?
My tego już nie lubimy. I to w ogóle negocjowanie, gdzie ten środek przebiega, co to znaczy i w ogóle czym są te... No i oczywiście to od razu rodzi pytania. Po pierwsze, gdzieś spojrzenie w historię, natomiast my nie chcieliśmy, żeby ten festiwal skupiał się na kwestiach historycznych, więc właściwie poza tą wystawą otwierającą, która rzeczywiście w sposób oczywisty jest historyczna, Annette Kelm.
Chociaż zdjęcia współczesne.
Chociaż zdjęcia
podkreślam
współczesne.
Podkreślam to mocno, bo tak, słuchacze mogą...
Właściwie
tutaj...
cały tak. festiwal jest złożony ze współczesnej fotografii, natomiast i przewijają się tam wątki historyczne, natomiast patrzenie nie jest zwrócone tylko wstecz w tych projektach. I to była też od razu taka intuicja całego naszego zespołu, ale też przede wszystkim zespołu kuratorskiego. I no i właśnie, to co się tutaj okazało niezwykle interesujące, to jest na przykład jakby dosłownie i metaforycznie rozumiane pojęcie granic. To znaczy, gdzie te granice są i jak one się zmieniały i przesuwały. To znaczy, jakby jakie tożsamości wytwarzają, na przykład wytwarza fakt granice pomiędzy wschodnimi i zachodnimi Niemcami, który przebiegał tam i po dziś dzień są tego bardzo głębokie konsekwencje społeczne i polityczne.
I też wizualne podobno.
Przesunięcie, tak, oczywiście. I to absolutnie widać, to jakby widać, czuć. Co więcej, w statystykach to widać w sposób wręcz porażający, gdzie po prostu de facto jakby posiadanie, własność firm, własność ziemi jest dalej, przypomina trochę strukturę takiej wewnętrznej kolonizacji, to znaczy między zachodnimi a wschodnimi Niemcami, gdzie w zasadzie większość tych wartościowych rzeczy w wschodnich Niemczech należy do zachodnich Niemców. Funkcje dyrektorskie, funkcje rektorskie na uniwersytetach w zasadzie.
Zdumiewające, że ten proces się odbył można powiedzieć, kilka lat temu, symbolicznie kilka lat temu i wydawało nam się, że to XIX wiek tak
absolutnie.
A to jest działał bardzo... w ten sposób, a tutaj XXI wiek i proszę bardzo.
No i to oczywiście potem się odzwierciedla w chociażby takich zjawiskach politycznych, jak siła poparcia skrajnej i radykalnej prawicy właśnie w tych wschodnich landach, tak? Która jest bardzo wyraźna. Natomiast w Polsce też z kolei jest bardzo interesujące z tej perspektywy, właśnie kwestia tej przesunięcia się powojennego granicy zachodniej, przesiedleń, jakby i tej całej niezwykle w sumie, jak o tym pomyśleć, takiej traumatyzującej głęboko zmiany i tych ruchów i ludności i właśnie też tych bytów politycznych, pod którym przyszło ludziom żyć.
No temat jest świetny i nawet słucham cię i myślę o tym, że właściwie powinniśmy to nieustająco przepracowywać. Tak ważny jest to temat i tak zmieniający właśnie historię rodzin całych. Sama do takiej też należę, więc dokładnie wiem, na czym to polega. I właśnie jestem zaskoczona, że po raz pierwszy słyszę o jakimś poważnym formacie festiwalowym, który jest poświęcony temu tematowi, bo powinniśmy od dawna i nieustająco o tym mówić.
Tak, tutaj
jakieś nowe książki, a tu nic, cisza.
Tak, bo to był taki też dla nas niezwykły moment, bo właśnie jak wspominaliśmy, poprzednia edycja poświęcona była Afryce Subsaharyjskiej i właśnie takie mieliśmy patrzenie daleko i nagle po tym to chyba było w ogóle tak, że po prostu Tomek Gutkowski, dyrektor organizujący cały festiwal, pojechał po prostu na wakacje i jeździł po wybrzeżu właśnie wschodnich Niemczech i powiedział, że to jest po prostu niesamowite, że my jeździmy, czy latamy do Berlina, znamy Berlin, prawda? Znamy, nie wiem, ja mam rodzinę we Frankfurcie nad Menem i to są takie po prostu kompletne bańki, natomiast jak się wejdzie w taki świat tuż za granicą, to nagle się okazuje, że my w ogóle nie znamy siebie nawzajem i że to jest coś zupełnie nieodkrytego, bardzo blisko nas, pod nosem. Jednocześnie, i to było dosyć dla nas porażające, że w momencie, w którym już padło na to, że tej tematyce, powiedzmy, poświęcamy festiwal. Chwilę później Niemcy ogłosili, że przywracają kontrolę na granicy wewnątrz Schengen pomiędzy Polską a Niemcami, a Polacy odpowiedzieli na to swoją granicą i tymi patrolami granicznymi szalonymi. W związku z tym nagle się ta sytuacja w sposób dla nas zaskakujący i trochę przerażający zaktualizowała tym bardziej. Także to było takie szczególne doświadczenie.
I dowód na to, że trzymacie rękę na pulsie. Organizując, uwaga, przypominam, festiwal jednak fotografii, więc można by się tego nie spodziewać. Porozmawiamy może konkretnie o wystawach, w jaki sposób one realizują ten główny temat niełatwego sąsiedztwa, temat pogranicza czy relacji polsko-niemieckich. W większości to wystawy zbiorowe. To przede wszystkim poza Anetę Kelm, która otwierała ten festiwal w tym roku. Zapytam właśnie o ten wybór wielu spojrzeń. Może sama sobie odpowiedziałam, mówiąc o tym pluralizmie, prawda?
Jasne, tak. Znaczy, może opowiem tak z rzutu ptaka o tej strukturze tego
wystawy. Dobrze, zacznijmy od tego.
Rzutu ptaka? To jest jakieś dziwne określenie. Z lotu ptaka albo rzucę okiem. Tak, dobra. W każdym razie, może opowiem o całości, nie będziemy rzucać.
Ale jesteśmy z tobą, tak naprawdę cię rozumiemy. Najpierw struktura przyda nam się.
Tak, wydaje mi się, że właśnie taki rzut oka na całą strukturę programu głównego, który składa się z trzech części, które nazwaliśmy trzema rozdziałami, że to są właściwie takie kolejne rozdziały, które można czytać właściwie w dowolnej kolejności, one też się uzupełniają i to jest ta wystawa indywidualna Anety Kelm, która odbywa się w Mocaku, a następnie dwie wystawy zbiorowe faktycznie, które odbywają się kolejno w Bunkrze Sztuki i w pałacu, w Galerii Pałacu Potocznego.
Ta w piwnicy.
Tak, tam w piwnicy. Ja muszę powiedzieć, że tak już to jest ode mnie przypis, ja jestem absolutnie zachwycony tą wystawą, która jest w Pałacu Potockich. Ta piwnica nie jest łatwa do eksponowania. Natomiast jakoś to jest jakiś, geniusz kuratorski i dobór akurat takich projektów, które niesamowicie tam się odnalazły. Wracam, szczerze, nie ma co tutaj ukrywać. Przyjechałem do radia prosto stamtąd i naprawdę wygląda to super. Więc mówiąc o tych zbiorowych dwóch wystawach, bardzo trafnie zauważyłeś, że to właśnie zwielokrotnienie spojrzeń tutaj następuje i taki pluralizm perspektyw w tym, jak na te właśnie relacje, ich dziedzictwa, ich problematykę można spojrzeć. I, no i właśnie takim ciekawym, to nie było założone przez nas, ani zapisane jakoś tak, że tak musi być, ale wyszło de facto tak, że połowa artystek i artystów pochodzi z Niemiec, a połowa pochodzi z Polski. Oczywiście tam są osoby, które mają historię rodzinną, którą też niełatwo jest przyszpilić do którejś z tych tożsamości w sposób jednoznaczny. Czasem one się przeplatają. Jest jakby sporo projektów o zachodniej Polsce, o Dolnym Śląsku i takich miejscach
to
właśnie.
Polszczyzna.
Tak, polszczyzna. Właśnie taka transgraniczność tam absolutnie zachodzi.
Która jest wulkanem byłym, jak wiadomo.
No i tutaj na przykład bardzo ciekawą taką artystką jest prezentowana w Pałacu Potockich
Ania
Orłowska, która w swoich pracach w sposób...
Przepadam za nią, więc pozwoliłam sobie ją wyciągnąć z tego
grona. Oczywiście,
koniecznie. Bo jednak śledzę każde, zresztą to nie pierwsze jej spotkanie z festiwalem Miesiącem Fotografii. Rzeczywiście to jest jedna dla mnie z najciekawszych współczesnych fotografek. I właśnie ten projekt o Górze Świętej Anny, która jest takim miejscem, jednak nieoczywistym bardzo. I ulubianym przez nazistów, co tu dużo mówić.
Nie da się ukryć, tak. No właśnie, więc to jest wiele spojrzeń, wiele też takich właśnie pytań w ogóle o tożsamość i w ogóle i na przykład też tam, jak już pozostajemy w tym bunkrze na moment, przepraszam, w Pałacu Potockich w tym momencie, to tam też, na przykład pojawia się obok takiego spojrzenia tożsamościowo-historycznego, pojawia się spojrzenie jeszcze inne, Tobiasa Zielonego, który przygląda się temu, w jaki sposób Unia Europejska dosyć brutalnie broni swoich granic, tym razem na Litwie. Więc on pokazuje właśnie te procedury wypychania za granicę przybyszów pozaeuropejskich, więc też pokazuje jakby, tą taką zbrutalizowane formy walki o tą tożsamość środkowoeuropejską de facto, która tutaj zachodzi. To też są interesujące, to też jest niezwykle ciekawa perspektywa. Mamy No właśnie, więc tych wątków no jest tutaj...
Tu wystawy Uwarstwienia. Tak. Mógłbyś coś więcej powiedzieć, bo on też jest bardzo ciekawy.
Tak, Uwarstwienia, które właściwie, bo oczywiście nasz zespół kuratorski z racji multietniczności pracował w języku angielskim i niemieckim głównie, natomiast więc ta wersja oryginalna tytułu brzmiała Shifting Strata, czyli takie przesuwające się... Uwarstwienia to jest też ładne tłumaczenie tego, chociaż też pewnie nie jakieś idealnie precyzyjne, w tym sensie Shifting Strata no to są takie coś, co zachodzi w momencie, w którym są tarcia płyt tektonicznych. I że to jest właśnie takie ocierające się o siebie poziomy różne, w których można, no właśnie, mówić o nich w poziomie, ale widzieć też ich dynamikę w pionie. I to trochę się, i to w tym sensie fajnie się tam odnajduje. To jest taka część wystawy, która no właśnie przygląda się temu pochodzeniu, tożsamościom, tym nieoczywistym tożsamościom, jak właśnie to nie wiem, no chociażby nazistowskie fascynacje, których ślady widać w polszczyźnie, która jest w Polsce, czy współczesne grupy nazistowskie, ich jakby zachowania i emblematyka, które też tam są pokazywane w projekcie, czy chociażby, no właśnie to, co wspominałem w tym projekcie Tobiasa Zielonego, właśnie przyglądanie się jakby takiemu obudowywaniu się tej Europy takim fizycznym albo symbolicznym murem. I czy właśnie projekt Wojtka Wilczyka, który jest poświęcony...
O właśnie.
Tak, który jest poświęcony jakby upamiętnieniom zakończenia pańszczyzny w różnych formatach.
Tak, to pamiętam, Wojtek pracował też z etnografką na temat tego projektu, Magdą Zych, i zdumiewające jest to, że właściwie te upamiętnienia zostały z naszej świadomości wyparte, mimo że ciągle tam stoją i patrzymy na nie, nie wiedząc, co widzimy.
Tak. A de facto nie da się ukryć, że to jest zjawisko porównywalne do końca niewolnictwa, które jest upamiętnione po prostu.
Które jest upamiętnione, tylko my nie wiemy, natomiast, że właśnie był czas, kiedy naprawdę coś to oznaczało dla...
No i to jest właśnie doskonały też przykład tego, jak te, że tak powiem, strata się shifting, czyli jak po prostu przesuwają się te płyty tektoniczne tożsamości i pamięci też, w tym sensie, że nagle coś nam wychodzi z pomiędzy nich. Dopiero jak się wykona jakiś właśnie ruch wstecz, spojrzy się na przykład na to, jaki stosunek do zjawiska zakończenia pańszczyzny miał PRL, a jaki mamy dzisiaj, jakby kto się w ogóle z pochodzeniem ludowym utożsamia i tak dalej, i tak dalej. No, jak widać tutaj właśnie ta cała część jest trochę o takich zagmatwaniach tych wątków, ale też właśnie unosi się tam, to idealnie pasuje właśnie w tych piwnicach pałacu, bo tam się unosi takie wrażenie trochę, takiego ducha tam czuć w pewnym sensie w tych przestrzeniach, że to jest jakby takie zjawy tam się pojawiają też tej przeszłości, niedokończonych rzeczy, które wypieramy. Tak? Ja bym chyba tak widział właściwie tę część projektu, że właśnie to jest tak, jak wypieramy jakby pewną pamięć miejsca, jak w przypadku projektu Anki Orłowskiej, tak jak wypieramy pewną własną odpowiedzialność za brutalizowanie obrony Europy i w sumie wprowadzanie, dosłowne zawieszanie praw człowieka, jak nam to jest wygodne, czy tak jak właśnie odradzające się ruchy nazistowskie prezentowane też tam w projekcie, czy właśnie taka wypierana pamięć o pańszczyźnie.
Tak, i to jest bardzo ciekawe, bo powiedziałeś wyraźnie na początku, że staraliście się nie pokazywać tych relacji w perspektywie przeszłości, bo no ta przeszłość, można powiedzieć, się jednak narzuca to tutaj, i to ta przeszłość nie tak bardzo odległa, no bo jeszcze z połowy XX wieku, kiedy tu zrealizowano te najstraszliwsze idee Holokaustu. I kiedy myślimy Polska, Niemcy, to myślę, że też i Niemcy często myślą o tej swojej winie.
A i to jest bardzo ciekawe. Teraz to już możemy zrobić taką...
mała dygresja będzie.
Małą dygresję, tak. Ale to jest niezwykle interesujące. Zresztą będzie u nas gościła podczas tej inauguracyjnej debaty pani Anna Kwiatkowska z Ośrodka Studiów Wschodnich, który właśnie wydał publikację bardzo dużą i pogłębioną, również tworzoną przez polskich i niemieckich autorów, poświęconą kwestii polityki historycznej w Niemczech, gdzie na przykład badacze przyglądają się podręcznikom do historii w Niemczech i temu, jak ta historia jest opowiadana. zakładana. No i okazuje się, że o ile świadomość Holokaustu jest uświadomiona i propagowana, i jakby i ta wina Holokaustu jest taką uświadomioną winą, o której się edukuje, pamięta i tak dalej, o tyle bardzo często przenosi się to, tą kwestię Holokaustu właśnie na tematykę, no właśnie, Żydów niemieckich, raczej, tak? I dopiero, znaczy też, to jest szokujące, że wykształcone oczywiście osoby z Niemiec, tak, nie zdają sobie sprawy z tego, że de facto w efekcie jakby zbrodni nazistowskich no, wybito 6 milionów polskich obywateli, tak? 3 miliony polskich Żydów i oczywiście na tereny Polski zwiezionych potem też Żydów z całej Europy. Natomiast to byli polscy obywatele, tak? 3 miliony polskich obywateli żydowskiego pochodzenia i Polacy oraz Romowie żyjący w Polsce i tak dalej. I to jest świadomość, którą my mamy, natomiast w Niemczech to wcale nie jest takie oczywiste. To jest szokujące, są te wyniki badań tego Instytutu Studiów Wschodnich.
Czyli ciągle jest coś do zrobienia. No to, ale to jest robota dla historyków, publicystów.
Ale to jest ważne. A tu się okazuje, że to też trochę, znaczy przypominanie i poruszanie takich dyskusji. Tak. Ja wydaje mi się, że no trochę tak my myślimy o miesiącu fotografii w ogóle, żeby on też był, no prowokował też do tego rodzaju dyskusji i cieszę się, że to jest też taka okazja, żeby o tym przypominać. Dlatego też bardzo się cieszymy, że pani właśnie Kwiatkowska zgodziła się wziąć udział w naszej tej inauguracyjnej debacie, bo myślę, że takie kwestie tam na pewno padną.
No. A wystawa w bunkrze, bo to można powiedzieć ten trzeci rozdział. Tak.
I to jest też ciekawe i to zachęcam państwa do doświadczenia też pewnych takich właśnie różnic pomiędzy tymi ekspozycjami nawet, ponieważ właśnie o ile mówiłem, że ta ekspozycja w tych pięknych pałacowych piwnicach ma charakter takich właśnie duchologia to jest bardzo modne słowo ostatnio, ale właśnie takiego przyglądania się pewnym zjawom jest takie właśnie przyciemniona i mroczna. Tak z kolei wystawa w bunkrze sztuki jest bardzo jasna, jakby mocno analityczna i skupiona na wyraźniej skupiona na współczesności, jeszcze wyraźniej. To znaczy i tam
kontekst białego pudła daje ten wgląd.
Tak, i pozwala w sposób bardzo taki przejrzysty i uporządkowany, mi się to podoba w tym projekcie niezwykle, że zająć się właśnie chociażby takimi kwestiami. To, i co jest ciekawe, są oczywiście relacje i nawiązania pomiędzy tymi projektami, czyli na przykład jest urna Pawła Bownika, taka praca zupełnie niezwykła, w której właśnie jest urna, która zgromadziła spalone książki w trakcie II wojny światowej. To jest pozostałość po Bibliotece Narodowej przedwojennej warszawskiej, która jest właśnie taką relikwią upamiętniającą to zniszczenie. I Paweł Bownik sfotografował ten obiekt. No, to w oczywisty sposób łączy nas z opowieścią Annette Kelm, prawda? Ale też paradoksalnie przypomina tą przerażającą historię, bo naziści, to nie jest tak, że mieli listę książek, które były zakazane. Nie, to było po prostu masowe i zaprogramowane jakby ogłupianie społeczeństwa poprzez palenie po prostu wszystkich publicznych zbiorów bibliotecznych. I to było zapisane po prostu, jak się wchodziło do miasta, to było po prostu niszczenie zasobów bibliotek publicznych.
Ten temat się bardzo mocno pojawia i wybrzmiewa teraz, no, o dziwo, w projektach fotograficznych, bo to wszystko
tak.
Jakaś materialność.
No. To jest coś, co też chciałem podkreślić, może na takim planie ogólnym, że nie dość, że dwie rzeczy w tym roku jakby, przyznaję tutaj, pierwszy raz występując w roli dyrektora artystycznego, w tym sensie, że jest to niejako mój debiut, mimo że z Miesiącem Fotografii współpracuję już od miliona lat. Natomiast cieszą mnie dwie rzeczy, że zrobiłem w pewnym sensie taką rewolucję, zrobiliśmy oczywiście we współpracy, ale że brałem udział w takim rodzaju trochę rewolucji neokonserwatywnej.
Proszę bardzo.
Tu bardzo zapala się ta lampka ironii, oczywiście, ponownie. Natomiast chodzi mi o to, że po prostu miesiąc trwa miesiąc. W fotografii. To jest, czasem tak nie bywało, ale teraz znowu jest. Czyli miesiąc trwa miesiąc, a po drugie jest tam mnóstwo fotografii. Znaczy, że...
To rzeczywiście jest wielka rewolucja. No. To prawda, to podkreślę, bo bywały lata, kiedy nie było łatwo
jest
z fotografią.
Bardzo fotograficznie. Tak? Jest,
i to... Ale powiedz, są takie trendy w ogóle, że trochę się do tego medium wraca?
Tak, czy... tak. Ja mam wrażenie, że to jest w ogóle zjawisko... No oczywiście z różnych przyczyn obserwuję jakby świat sztuk wizualnych tak. I widzę, że no tak, tak. Po długim jakimś takim okresie dominacji malarstwa chyba nastąpiło trochę zmęczenie tym medium i też widzę pojawiające się zainteresowanie fotografią, jakby w dużych instytucjach, programach.
Fotografią analogową, czy jako znaczy ideą to, myślę, że cyfrową na przykład?
I tak. To znaczy powiedziałbym, że w ogóle po prostu fotografią jako medium i że w ogóle to jest interesujące medium. Myślę, że na to się składa wiele czynników. Od tak prozaicznych rzeczy, jak fakt, że będziemy w przyszłym roku obchodzić 200-lecie istnienia tego medium w ogóle. Bo to tyle minęło. Więc już trudno mówić o tym, że to jest nowe medium. Tak zwykle bywa na uczelniach, że tam jest wydział nowych mediów, a tam fotografia.
Ale to chyba na takich uczelniach, co mają po 1000, no 1000, no tak. Ale 600 to już niektóre mają,
oczywiście.
Prawda?
Natomiast abstrahując...
Młodziutkie medium jest na pewno.
Abstrahując od tego, no. Że to właśnie 200. Rocznicy. Znaczy ja to już nie chciałbym wchodzić tu w jakieś zbyt głębokie wątki, chociaż mnie to absolutnie jakby fascynuje.
Nie, no jest to fajne. Jest.
To fakt, że mamy... Że trochę fotografia przez to, że właściwie wszyscy mamy do niej dostęp i wszyscy ją wykonujemy codziennie, trochę tak jak po prostu używanie, nie wiem, pisania, czy nawet częściej niż wysyłanie sobie SMS-u, wysyłamy sobie obrazki i wykonujemy te obrazki na różne potrzeby. W tym sensie fotografia przeszła ten taki cały proces od swoich narodzin, w którym się demokratyzowała po kolei, tak? Bo najpierw potrafili ją robić nieliczni, to było skomplikowane, więc jak ktoś już umiał zrobić zdjęcie, to było super. A teraz ona straciła ten element jakby kunsztu, warsztatu, jakby na rzecz po prostu tej super popularności stała się na tyle dostępna, że znowu powracamy do pytania o to, dobra, ale po co ją robimy, tak? To jest trochę tak, jak każdy z nas mniej więcej porównywalnie, nawet chyba więcej ludzi opanowało robienie zdjęć niż operowanie pismem, natomiast porównując te dwie rzeczy do siebie, no po prostu możemy użyć pisma i tych samych słów do zrobienia listy zakupów, a możemy nimi napisać wiersz. I to jest podobnie z fotografią, tak? Nawet tą w naszych telefonach w kieszeni. Więc dlatego wydaje mi się, że nastąpił ciekawy moment, że to przewartościowanie się nastąpiło. Że ludzie sobie powiedzieli, dobra, no to fajnie, już powiedzieliśmy, każdy może zrobić zdjęcie, ale teraz pytanie, jakby czy każdy może zrobić ciekawy projekt fotograficzny o czymś, nie?
I też tak nie stałeś się promotorem idei neokonserwatywnych o miesiącu fotografii. Nie wiem, czy o to ci właśnie chodziło,
nie,
ale
takie
są trendy, no więc
tak
trzeba
wyszło,
tego...
Tak wyszło. Natomiast odpowiadając już tak kończąc na twoje pytanie, też odpowiadając na to pytanie do końca, w tym sensie, czy analogowe, czy... jako wykładowca widzę też i to mnie najpierw wzruszało, a teraz po prostu cieszy i to wspieram, ale fascynację młodego pokolenia, które wychowało się w cyfrowej fotografii już, ich zainteresowanie metodami analogowymi, jakby ciemniowymi i to jest naprawdę na szeroką skalę, więc to też jest bardzo fajne. Bardzo fajne.
No. To jeszcze domykając wątek tej trzeciej wystawy, powiedziałeś, że tam bardzo wiele wątków i fotografia głównie współczesna. Rozumiem, że takie wątki no, jakoś dotykające tych wybrzmiewających dziś tematów, problemów.
Tak, i tu jest na przykład, no to jest takie miejsce, w którym wśród...
Patrzę na tytuł znowu.
Tak, tutaj mamy
możliwy
tytuł...
Możliwy układ?
Tak. Możliwy układ, possible arrangement. To jest, i tu z kolei, no właśnie jest, to jest część wystawy, w której mamy pytania właśnie o te współczesne, nie do końca narodowe, a właśnie na różne inne sposoby jakby opowiadane tożsamości. Z jednej strony oczywiście jest projekt jakby o takim poszukiwaniu tożsamości na pograniczu w ogóle pochodzenia niemieckiego, polskiego, ukraińskiego jakby w projekcie Karoliny Gębary i taką właśnie introspekcję jakby własną rodzinę i ten punkt wyjścia. Ale to i on z kolei ten projekt dialoguje z zupełnie kapitalną rzeczą i świetnym projektem, który wykonuje Fungi. To jest Fungi jest artystką niemiecką, wietnamskiego pochodzenia, która jest nie tylko fotografką, ale też poetką slamową i raperką, która właśnie bierze udział w slamach poetyckich i łączy swoje wiersze, w których opowiada w ogóle o tym doświadczeniu właśnie dorastania jako Wietnamka w Niemczech. Jest to super. Więc takie zupełnie zaskakujące właśnie napięcia tożsamościowe. Potem pojawia się projekt Tytusa Szabelskiego, który z kolei świetnie dialoguje z projektem Zuzanny Kajsel, bo te projekty są poświęcone kapitalizmowi, tak? No. Jakby i właśnie kwestii właśnie współczesnej pracy, jak ta współczesna praca wygląda, jakby w projekcie Zuzanny Kajsel jest to temat właśnie gastarbeiterów, którymi my, wschodnioeuropejczycy z tej środkowej Europy, ale ci bardziej wschodni, często byliśmy. Tam jest na przykład bardzo, bardzo ciekawy wątek plantacji szparagów, które były pełne naszych polskich dłoni. A teraz te dłonie oczywiście są gdzieś z obrzeży Unii Europejskiej, bardziej na wschód, czy nawet spoza niej.
To się okazało, że one są dla wielu ludzi jakimś takim przejawem burżuazyjnego zepsucia.
Tak. Efektem tego przekonania w Warszawie, w której mieszkam i się wychowywałem, jest to, że szparagi białe są upiornie drogie i bardzo trudno je dostać. I tu też dodam swoją anegdotę.
Też masz o szparagi.
Absolutnie. I ja robiłem doktorat na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na UAP-ie, czyli Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
Tak.
I kiedy jeździłem na zjazdy tak doktoranckie, moja mama z Warszawy prosiła mnie, żebym na targu, który jest przy uczelni.
Bo tam są tańsze.
Genialne, tańsze i grubsze.
Tak.
I grubsze.
Lepsze po prostu, lepsze, bo tam po prostu jest umiejętność
hodowania. Jechałem z taką siatką kratowaną w kratkę, taką typową wielką torbą, gdzie było 12 kilo szparagów, które wiozłem mojej mamie i po prostu ludzie byli przerażeni, co ja wyczyniam, ale tak było.
No właśnie, szparagi jednak wiele o nas mówi.
Tak jest.
Rozumiem, że to nie jedyny temat, ale tej wystawy chyba nie będziemy o wszystkim rozmawiać. Też
tak, znaczy tu bym tylko zaznaczył, tak, że to jest takie fajne spojrzenie właśnie w te współczesne jakby napięcia, problematyki, oczywiście właśnie wątki klasowe, wątki takich skomplikowanych elementów jakby wytwarzania tożsamości, pochodzenia, ale już bardzo współczesnych ludzi, którzy też dokonują introspekcji jakby w swoje własne doświadczenie, w to jak współcześnie wygląda rzeczywistość ekonomiczna, rzeczywistość pracy i realia właśnie, jakie są symbole na przykład zaznaczania swojej przynależności klasowej, więc super, że te szparagi weszły. One też idealnie nam swoją drogą też pasują właśnie do chociażby do projektu Andrzeja Steinbacha, który, to ja tylko zapowiem, proszę państwa, zobaczcie, bo to naprawdę jest super.
Nic nie mówimy więcej o szparagach. Właściwie mamy za sobą te najważniejsze projekty, program główny, ale i kończy nam się audycja, ale no właściwie program główny to jest tylko taka właściwie wisienka na torcie, prawda? To jeszcze proszę cię kilka minut o tym, co towarzyszy festiwalowi i co właściwie jest dla wielu osób no, takim sednem życia festiwalowego, czyli to całe życie takie, które jest poza głównymi wystawami, które zostają na szczęście na miesiąc.
Tak, tak, tak. Właściwie jeśli chodzi o te projekty wystawowe, to właściwie wszystkie z nich będą trwały miesiąc, bo poza projektami wystawowymi związanymi z programem głównym, czyli Unreal Estate i właśnie tymi trzema projektami, o których mówiliśmy, mamy do czynienia z 6 wystawami show-off. To są projekty show-off, polegają na tym, że zgłaszają się do nas ludzie i w tym roku to byli naprawdę ludzie z całego świata. Więc mamy kapitalny projekt ukraińskiego artysty, który fotografuje na froncie i jest żołnierzem na froncie, a jednocześnie wykonuje zdjęcia i to jest niebywałe. Mamy niesamowity projekt sudańskiego artysty. Mamy świetny projekt artystki z Holandii, która przygląda się jakby takim pozostałościom postkolonialnym we własnym archiwum rodzinnym i to jest mega ciekawa perspektywa, ale też właśnie mamy świetnych artystów z Polski, jak Andrzeja Frydrycha, Monika Liberę, czy Sonię Góral, którzy też ten projekt uzupełniają. Więc to jest jakby to, i to są projekty, które właśnie są w efekcie zgłoszeń, do których dobieramy osoby kuratorskie, które pracują jeden na jeden z artystami. I mamy też świetne te osoby kuratorskie w tym roku. Tam pracuje z nami Aneta Grzyszykowska, Agnieszka Tarasiuk, Julia Krywicz właśnie pracuje z nad tym projektem sudańskim, no czy właśnie Tobias Zielony, który też tutaj bierze udział, czy właśnie ekipa z Galerii Turnus z Warszawy, która przyjechała zrobić z Andrzejem Frydrychem wystawę.
No to jest świetne, na tych wystawach show-offowych trzeba bardzo uważać, bo to za chwilę będą gwiazdy i trzeba pamiętać o tym, jak, że ich znaczące debiuty właśnie...
Jak przyjrzeliśmy się z Tomkiem liście osób, które debiutowały na show-offie, no to naprawdę, proszę Państwa, to jest
historia współczesnej fotografii.
To prawda. Temu wszystkiemu towarzyszą jakby jeszcze młodsi adepci gwiazdorstwa, czyli osoby studiujące, które są z uczelni artystycznych prowadzących wydziały czy kierunki fotograficzne, którzy razem tworzą taki program Fringe, taką wspólną wystawę, która w tym roku jest pod opieką kuratorską Pauliny Byczek. I to jest w ogóle genialna energia, bo to po prostu, no w momencie, w którym weźmie się 28 studentów, w tym grupę z Hamburga, która dołączyła do nas poza tymi polskimi uczelniami i po prostu oni mają 3 wiertarki i muszą zrobić wystawę w taką i każdy swój projekt pokazuje, no to muszą się dogadać jakoś w sprawie tej wiertarki i to daje świetne efekty. Nie dość, że się ze sobą po prostu zaprzyjaźniają i wchodzą w dialog, uczą się od siebie, to te wystawy zwykle są bardzo interesujące, też zapowiadają jakieś ciekawsze projekty, które się będą dalej rozwijać, więc to też warto odwiedzić, to jest sekcja Fringe. I to wszystko razem, czyli te programu głównego, te indywidualne wystawy show-offu, ten program Fringe w sumie sprawia, że mamy, policzyłem chyba 56 artystów w tym roku pokazujemy i artystek. No.
W tym jest, nie powiedziałeś, ale ja może przytoczę jednak, przywołam tę wystawę, dla wielu może być też ważnym momentem. Tadeusz Rolke.
No, tak.
Wielka postać polskiej fotografii. No, tak. cała właściwie historia i nieżyjący od roku plus minus artysta, będzie można zobaczyć jego zdjęcia. To chyba ważne, żebyśmy skończyli właśnie tym.
Oczywiście, tu jeszcze dodam 2 słowa, bo tutaj mam przyjemność z Krzysztofem Pierskim kuratorować tę wystawę. Ona mi trochę tak się tu zgubiła, bo jest jakby niejako programem towarzyszącym do programu głównego. Tworzymy ją we współpracy z Krakowskim Festiwalem Filmowym i to jest wystawa, która to jest akurat niezwykle ciekawe. Po 49 latach, ten projekt był stworzony 50 lat temu, 49, i od razu pokazany premierowo w galerii SPAW w Krakowie i powraca do galerii SPAW w Krakowie, oczywiście już w innym miejscu, i jest prezentowany. To jest projekt Fishmark, który Tadeusz Rolke właśnie skończył w 1978 roku i pokazujemy go tutaj w nowym wyborze, w nowej selekcji prac, także bardzo zapraszamy oczywiście. Tak.
Czyli to jest...
Wątek polsko-niemiecki, jak najbardziej.
No właśnie, bo to chodzi o jakiś targ rybny z
Tak. Nie, to jest targ rybny w Hamburgu.
Aha.
Gdzie Tadeusz Rolke fotografuje no właśnie takie życie, znaczy nie, to jest naszym celem było to, że nie było tam zdjęcia ryb, więc nie ma tam żadnego zdjęcia ryb, natomiast jest tam niesamowite, jako wielkie miasto portowe, jakby oczywiście to targowisko staje się miejscem spotkania kultur, są tam przybysze z całego świata, jest człowiek pochodzący z Turcji, który właśnie już wtedy sprzedaje w Niemczech codzienną gazetę po turecku, są ludzie, którzy kupują egzotyczne warzywa i owoce, ale też dzieje się życie jakby wokół tego targu, czyli te bary, kluby, knajpy, które są wokół tego targu, są też przestrzenią, w którym właśnie zacierają się granice genderowe, są osoby queer i to wszystko Tadeusz Rolke fotografował. To jest zupełnie kapitalny materiał, także tam też bardzo zapraszamy. Kameralna wystawa, ale naprawdę piękna.
Tak, i taka może nieoczywista wobec tych problemów jednak współczesnych, które bardzo mocno wybrzmiewają na wystawach programu głównego, no ale właśnie mistrzowie mają to do siebie, że oni jakby nie potrzebują wyzwań programowych, tylko robią swoje i się okazuje, że zawsze to, co robią, jest ważne.
Są wolni od okowów czasu.
No, tak, bardzo ci dziękuję. Zapraszam Państwa bardzo gorąco. Jestem przekonana, że to świetna edycja festiwalu. Przed nami miesiąc fotografii, 23. edycja, wow.
Tak,
Witek Orski, dyrektor artystyczny, był dziś moim i Państwa gościem. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie.